Drogie siostry, przygotowując się do tych rekolekcji, nie mogłem nie sięgnąć do waszych konstytucji. I właśnie znalazłem zaraz na początku zalecenie, aby te konstytucje odczytywać przynajmniej jeden raz w roku. Dobra jest okazja, aby razem je odczytać podczas rekolekcji. No i właśnie na początku czytam naczelne hasło zgromadzenia, które brzmi: wszystko dla Boga i Polonii zagranicznej. Hasło wewnętrzne, którym jest zawołanie świętego Pawła, to oby tylko Chrystus był głoszony. Te hasła mają przypominać, jak czytamy dalej w Konstytucji, o obowiązku pełnego, zdecydowanego i wyłącznego oddania się służbie swej misji, którą uznajemy za drogę uświęcenia i zbawienia wiecznego. Myślę, że każde słowo tutaj ma swój wielki gatunkowy ciężar, nad którym warto się zastanawiać. Właśnie te wiodące hasła mają przypominać o obowiązku pełnego, zdecydowanego, wyłącznego oddania się służbie swej misji, którą uznajemy za drogę uświęcenia i zbawienia wiecznego. Mówiąc inaczej, duchowość tego zgromadzenia stawia sobie jako zasadniczy cel pracę misyjną i to jest droga właściwego, własnego uświęcenia w tej wspólnocie. Dalej, w związku z tak wytyczonym posłannictwem zgromadzenia jasno został wytyczony cel. Jest nim uwielbienie Boga przez naśladowanie Chrystusa Pana oraz bezgraniczne przyjęcie nauki ewangelicznej i urzeczywistnianie Bożego prawa miłości. To z kolei ma uwrażliwić na, i tu znowu słowa Konstytucji, na duchowe i materialne potrzeby emigrantów. Z tego natomiast wynika niepodzielne poświęcenie się apostolstwu w duchu zgromadzenia. Dalej w trzecim rozdziale Konstytucji czytam o duchowej trosce. Jest to troska o wiarę i zbawienie polskich emigrantów oraz praca apostolska pośród nich. Temu ma służyć ta gotowość do dzielenia życia i kolei losów emigrantów, wśród których przebywamy. No i wreszcie jasno określone posłannictwo zgromadzenia, które obejmuje wszelką działalność apostolską i religijną, a także w miarę potrzeby i możliwości opiekę społeczną i kulturalną na rzecz rodaków przebywających poza granicami Polski oraz, i to jest bardzo cenny dodatek, oraz jeśli zaistnieje konieczność, także na rzecz innych narodowości. Więc jest ta otwartość na wszystkich. Drogie siostry, już z tych przytoczonych tutaj słów jasno wynika, że zgromadzenie jest misyjne. Tak jest nawet w nazwie zgromadzenia, siostry misjonarów. Wobec tego pojawia się pytanie. To pytanie stawiamy sobie, stawiamy pytania o problemy. Jeżeli zgromadzenie jest misyjne, ma to w nazwie, ma to w swoich założeniach, w swoim celu, to pytam, nie osądzam, pytam. Podkreślam raz jeszcze, nikogo nie osądzam, nikomu nie robię rachunku sumienia, tylko stawiam pytania do refleksji. Czy odpowiednio do tego zgromadzenie ma duchowość misyjną? Uderzyło mnie to, że w całej Konstytucji, a ponieważ mam wersję elektroniczną, więc to jest nie problem dokładnie sprawdzić, w całym tekście Konstytucji tylko 6 razy pojawia się słowo misyjny, przymiotnik misyjny. Jest między innymi mowa o tym, że zgromadzenie z wspólnotą misyjną, że ma misyjnego ducha, że kandydatka na matkę generalną, to jest 105 punkt konstytucji, powinna właśnie mieć, odznaczać się gorliwością misyjną i zakonną. Natomiast w tych 6 razach, gdzie pojawia się przymiotnik misyjny, ani razu nie ma słowa o duchowości misyjnej. No i to jest trochę dla mnie zastanawiające. Dlatego nasuwają mi się te pytania, które ośmielam się tutaj postawić pod refleksję wspólną. Otóż, proszę sióstr, odnoszę wrażenie, czytając Konstytucję, że opisanie duchowości zgromadzenia tak naprawdę poza pewnymi szczegółowymi, wytyczonymi celami, tak naprawdę jak porównuję inne konstytucje, to same ogólniki, dobre, trafne, dobre, często ogólniki są tyle dobre, że są ogólne właśnie. Prawie dokładnie to samo można znaleźć w innych konstytucjach. Nie wyczuwa się jakiejś specyfiki duchowości misyjnej, zgromadzenie misyjne, więc duchowość misyjna. To jest taka duchowość ogólnozakonna, oczywiście mieszcząca się w pewnym profilu, jaki Kościół przewiduje, inaczej te konstytucje nie byłyby zatwierdzone. Co mnie uderza także w waszych konstytucjach? Że poza kodeksem prawa kanonicznego nie ma właściwie żadnego odwołania do dokumentów Kościoła. Może jest chyba jedną, znalazłem nieistotną wzmiankę do dekretu o misjach ad gentes, gdzie tam jest przywołanie takiego stwierdzenia, że Chrystus też dzielił los bezdomnych emigrantów, coś takiego. I w ogóle to cytowanie w kodeksu prawa kanonicznego, no, siłą rzeczy jest tutaj uzasadnione, bo konstytucje są dokumentem o charakterze prawnym, ale też nie ma tam znowu zbyt częstego przywoływania kodeksu prawa kanonicznego. A ponieważ tu mam w swojej biblioteczce co najmniej kilka konstytucji innych zgromadzeń i pomagałem też przynajmniej dwóm zgromadzeniom w ich przeredagowywaniu, więc uderza mnie to, że tak mało właśnie się cytuje nauczania Kościoła. Właściwie nie ma odwołania. Może to jest jakieś implicite, może w stwierdzeniach są jakieś odniesienia, ale tego nie widać w przypisach, w aneksach. Podczas gdy w innych konstytucjach w przypisach jest mnóstwo, jakby w komentarzy, czy zwłaszcza w dyrektorium, bardzo dużo odwołania do bieżącej nauki Kościoła, do najnowszej nauki Kościoła. Tym bardziej, że po 27 latach pontyfikatu Jana Pawła II jesteśmy w tak szczęśliwej sytuacji, jak nigdy w historii, że mamy nauczanie Kościoła w naszym języku, z pierwszej ręki. Papież pisał dokumenty po polsku, myśląc i czując po polsku. Więc mamy wyjątkową okazję, aby czuć ducha Kościoła. No i właśnie uderza mnie to, że 7 grudnia 1990 roku została wydana encyklika Redemptoris Missio, który Jan Paweł II, cały ostatni, 8 rozdział, pomijam cały tenor encykliki, dość zresztą dużej, cały 8 rozdział tej encykliki nosi tytuł Duchowość misyjna. Konstytucje zostały, przynajmniej ostatnia wersja, którą mam, jest, konstytucje są z 2003 roku. Nasuwa mi się pytanie, czy w ciągu 13 lat, odkąd ukazała się encyklika Redemptoris Missio, fundamentalna dla życia Kościoła, nie było możliwości zainteresowania się tym dokumentem? Nie mówiąc już o całej bibliotece dokumentów Kościoła o życiu zakonnym, gdzie aż roi się od inspiracji odnośnie do pracy apostolskiej, misyjnej. Czy nikt się w zgromadzeniu nie znalazł, kto by zainteresował się nauczaniem Kościoła? Pytam się, a co robi kapituła? Czym się zajmuje kapituła? Co robią radne? Może są bezradne? Dlaczego nie zaprosić do współpracy teologów, którzy by podpowiedzieli, którzy by krytycznie na to spojrzeli, żeby się potem taki Mielewski nie czepiał? Proszę sióstr, konstytucje wasze wyliczają w artykule 56 w kolejności formy realizacji apostolskiego posłannictwa zgromadzenia. Jest to dość przejrzyście wyliczone, w jaki sposób to swoje posłannictwo, swój charyzmat chcecie realizować. A więc przypomnijmy, najpierw ożywianie życia duchowego i tworzenie zespołów parafialnych, na przykład liturgicznych, biblijnych i tym podobnych. No tu bym akurat te dwie rzeczy rozdzielił, bo trochę co innego jest ożywianie życia duchowego, a tworzenie zespołów parafialnych, bo życie duchowe to jest życie duchowe, natomiast organizacja grup to już jest troszkę inna sprawa, to pozostaje w służbie życia duchowego, no ale jest to do przyjęcia. Dalej katechizacja. Na trzecim miejscu pełnienie funkcji organistek i zakrystiana. Na czwartym opieka nad rodzinami emigrantów, nad chorymi, starszymi, samotnymi Polakami. Piąte, praca w biurach instytucji kościelnych. I szóste, podejmowanie prac gospodarczych, na przykład kuchnia, ogród, pralnia. Myślę, że to wyliczenie chyba też nie jest przypadkowe, że jest jakaś chyba gradacja, chyba taki był zamysł. No więc można byłoby mieć wątpliwości, czy to uszeregowanie tych zadań jest do końca przemyślane. Czy na przykład pełnienie funkcji organistki i zakrystianki jest, jeśli brać tę kolejność, czy jest ważniejsze od opieki nad rodzinami emigrantów, czy nie odwrotnie. Przecież wcześniej było powiedziane dzielenie losu z emigrantami, służenie im, więc chyba to jest ważniejsze. Ja bym to postawił przynajmniej po katechizacji, jeżeli nawet nie przed katechizacją. No ale jeżeli już nawet zgodzimy się na tę kolejność tych zadań, na tę hierarchię zadań, to postawmy sobie pytanie, czy ta hierarchia jest zachowywana? Czy przypadkiem nie zgadzamy się zbyt łatwo na to, aby nas spychano do zadań ostatnich z tej listy, a więc do prac gospodarczych, w kuchni, w ogrodzie, w pralni? Czasem może siostry powiedzą, no tak, ale duszpasterze polonijni nie dają nam lepszych możliwości, tylko nas do tego potrzebują. No a ja się pytam, a czy musicie być aż tak zależne? Czy musicie się zgadzać na funkcję służących? Czy nie stać zgromadzenia na własną inicjatywę, na własne struktury pracy duszpasterskiej? To czynią inne zgromadzenia w świecie. A może zapytam bardziej brutalnie, a może duszpasterze polonijni dają możliwości pracy na wszystkich tych poziomach i oczekują takiej pracy, ale nie dorastamy do tych zadań, bo brakuje nam kompetencji, bo brakuje nam ludzi. Nie jesteśmy w stanie się podjąć tych zadań, więc podejmujemy to, co najprostsze. Drogie siostry, jeżeli zgromadzenie jest misyjne, przynajmniej z nas, to pytam się, z jakim misjonarskim przygotowaniem wyjeżdżają siostry na placówki, tu czy gdziekolwiek indziej w świecie? Z jakim przygotowaniem językowym, kulturowym, psychicznym, etycznym, duchowym? Takie prosta rzecz, jak właśnie zwykła ogłada. Idziemy do świata, idziemy do ludzi w innym kraju, w innej cywilizacji, żeby umieć się tam znaleźć, żeby, przepraszam za taką dosadność, ale żeby nam czasami wiechcie z butów nie wystawały. Czy nie należałoby zadbać o to, żeby właśnie umieć się znaleźć w tym wielkim świecie, żeby czasem nie zrażać do siebie zwykłym, przepraszam, prostactwem zachowań, bo i takowe przecież może mieć miejsce. No więc pytam, czy mamy dostateczne kompetencje, aby brać te najważniejsze zadania, które wytyczyliśmy sobie w pracy apostolskiej? Ja powiem szczerze, nie znam zgromadzenia, które na misję wysyłałoby swoich ludzi bez uprzedniego, rocznego, intensywnego, porządnego, specjalistycznego przygotowania w Centrum Misyjnym w Konstancinie. Plus jeszcze rok nauki języka w kraju, w kulturze, którego dany obszar misyjny się znajduje. Nie tak dawno jeden z młodych księży mariańskich kończył u mnie magisterium, żył tymi misjami, akurat się wybierał do Ugandy, więc najpierw właśnie rok w centrum misyjnym, poznawanie kultury kraju, obyczajów i tak dalej, studiowanie geografii, wszystkich rzeczy, potem następny rok języka w Belgii, porządny kurs i dopiero wyjazd na misję. No i pisze do mnie o tysiącach problemów i tak dalej. Ja wiem, siostry powiedzą, że duszpasterstwo polonijne to nie misje ad gentes, to nie Afryka. Owszem, to nie Afryka. To coś daleko trudniejsze. Drogie siostry, działalność misyjna i ewangelizacyjna to jest awangarda kościoła. Nie może więc tutaj być mowy o jakiejś amatorszczyźnie. Współczesny świat, zwłaszcza ten świat zachodni, domaga się profesjonalizmu. Czy właśnie nie należałoby zadbać o maksimum wykształcenia, maksimum kompetencji? I tu nie mówię tylko, że to mają przełożeni o to zadbać, ale każda z sióstr przyłoży się do tego, żeby mieć wykształcenie, niekoniecznie to z dyplomem, z cenzusem, ale to w sercu, to jest inwestycja w siebie, która nigdy nie jest darmową inwestycją. Drogie siostry, powiedziałem, że duszpasterstwo polonijne pod wieloma względami jest daleko trudniejsze od pracy misyjnej w Afryce, czy gdzieś tam w Azji, wśród Murzynów, czy Azjatów skośnowo. Bo to właśnie duszpasterstwo polonijne zdaje się wymagać ogromnej siły ducha i odporności psychicznej. I znowu pytam się, jakie oparcie psychiczne mają siostry w tak zwanych dwuosobowych wspólnotach. Nie ukrywam, że mnie to bardzo niepokoi. Raz, że jest to wyjątek w regule, w przepisach prawa kościelnego. I niepokojące jest to, że jak widać, ten wyjątek zaczyna być regułą. Pytam się, jaki dynamizm apostolski jest takiej dwuosobowej placówki? W kim ma mieć oparcie siostra? W drugiej współsiostrze, która też ma handlę, która też ma trudny dzień? Jaki jest taki duchowy potencjał misjonarski takiej dwuosobowej placówki? Jeżeli się tam dojdzie między nimi do jakichś spięć, do jakichś tarć, albo się po prostu po ludzku nie lubią, to będą się szerokim łukiem omijać. Dobrze, że jeszcze mają ten sam klucz do drzwi. Drogie siostry, można by się pytać, no ja sobie zadaję takie pytanie, skąd się wzięła taka praktyka rozdrabniania sił na maleńkie, dwuosobowe placówki? Można powiedzieć, no taka jest potrzeba. Tylko jeżeli to zrodziło się z potrzeby, to boję się, że jest to strategia na krótką metę. I sytuacja raczej niepokojąca. Wiemy skądinąd, że jeżeli potrzeba rządzi człowiekiem, to jest kiepsko trochę. Jak biegnie się za potrzebą, to raczej jest to stan chorobowy. Ja trochę szydzę, wybaczcie się z tym, ale no po prostu myślę też pewną troską. Co z tego dalej będzie? I jeszcze raz podkreślam, to nie jest oskarżanie kogokolwiek, tylko stawianie pewnych pytań, z pewnego dystansu. Wy tym żyjecie, wyście do tego przywykły. Dla was może już ta sytuacja jest normalna. Dla mnie, patrząc z zewnątrz, jest to sytuacja nienormalna i nie ukrywam tego, że mnie to dziwi i bulwersuje i nie bardzo umiem to zrozumieć. Chcę tylko powiedzieć tyle, że jeżeli to jest sytuacja prowizoryczna i daj Boże, to pamiętajmy, że życie pokazuje, że wszelkie prowizorki są najtrwalsze i najdroższe. Zapytajmy się, czy nas jako młode zgromadzenie, no bo 50 lat to chyba jeszcze młode, zawsze kobieta jest młoda, nie? W tym wieku. Czy to młode zgromadzenie stać na taką rozrzutność duchowego i fizycznego potencjału? Przecież to jest prosta droga do wypalenia zawodowego, do wyczerpania sił psychicznych, duchowych, fizycznych. Więc drogie siostry, to są pytania, które mnie się nasuwają, z którymi ja się dzielę, próbując no, myśleć, co dalej. Co będzie za 5, za 10 lat, za 20 lat? Jaką zatem duchowość misyjną, jeżeli jesteśmy zgromadzeniem misyjnym, jaką duchowość misyjną mamy do zaproponowania polskiej emigracji? Jaki styl pracy misyjnej zgodnie z wytyczonym w Konstytucji charyzmatem mamy do zaproponowania? Zapytajmy się inaczej. Czego moglibyśmy się nauczyć z mądrości Kościoła, w którym jesteśmy i który stanowimy? Czego moglibyśmy się nauczyć chociażby ze wspomnianej encykliki Redemptoris Missio sprzed, no, 20 ładnych paru lat? Otóż w tej encyklice czytamy tylko parę wybranych fragmentów, które pokazują, jaka powinna być nasza duchowość. Otóż w encyklice w tym 8 rozdziale czytamy, że działalność misyjna wymaga specyficznej duchowości, odnoszącej się w szczególny sposób do tych, których Bóg powołał, aby byli misjonarzami. Nieco dalej Jan Paweł II pisze. Duchowość ta wyraża się przede wszystkim w życiu pełnym uległości Duchowi Świętemu. Winniśmy pozwolić, aby On nas kształtował wewnętrznie i w ten sposób bardziej upodabniać się do Chrystusa. Nie możemy dawać świadectwa Chrystusowi, nie odzwierciedlając Jego obrazu ożywionego w nas przez łaskę i działanie Ducha. Także i dziś praca misyjna jest nadal trudna i złożona, tak jak w przeszłości. I wymaga również odwagi i światła Ducha Świętego. Przeżywamy często dramat pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, która widziała, jak siły pełne niewiary i wrogości schodzą się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Jak on dziś, tak i dziś trzeba modlić się, by Bóg dał nam odwagę do głoszenia Ewangelii. Kolejny fragment. Istotnym rysem duchowości misyjnej jest wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem. Nie można zrozumieć misji i żyć nimi bez odniesienia do Chrystusa jako takiego, który został posłany, by ewangelizować. I dalej. Duchowość misyjną cechuje również miłość apostolska Chrystusa, który przyszedł jako dobry pasterz. Kto posiada ducha misyjnego, odczuwa Chrystusową gorliwość o duszę i miłuje Kościół tak jak Chrystus. Misjonarza ożywia gorliwość o duszę, która czerpie natchnienie z samej miłości Chrystusowej, wyrażającej się w troskliwości, łagodności, współczuciu, otwarciu na innych, zainteresowany ludzkimi problemami. Misjonarz jest człowiekiem miłości. Aby mógł głosić każdemu braku, że jest kochany przez Boga i on sam może kochać, misjonarz musi dawać świadectwo miłości względem wszystkich, poświęcając życie dla bliźnich. Misjonarz jest bratem wszystkich, bo ma w sobie ducha Kościoła, jego otwartość i zainteresowanie dla wszystkich narodów i ludzi, zwłaszcza dla najmniejszych i najuboższych. W ten sposób przekracza granice i podziały rasowe, kastowe czy ideologiczne. Jest znakiem miłości Bożej w świecie, która nie wyklucza ani nie wyróżnia nikogo.
I ostatni cytat.
Powołanie misyjne ze swej natury wypływa z powołania do świętości. Każdy misjonarz jest autentyczny jedynie wówczas, gdy wchodzi na drogę świętości. Świętość jest podstawową przesłanką i niezbędnym warunkiem do tego, aby Kościół mógł realizować swoją zbawczą misję. Drogie siostry, to tylko niektóre priorytety działalności misyjnej, jakie wskazuje Jan Paweł II. Można by dalej stawiać sobie pytanie, czy i na ile są one obecne w naszej pracy apostolskiej na emigracji, w naszej misji, bo ta nasza praca jest de facto misyjna. Przecież tu mamy do czynienia z chrześcijanami z metryki, to tu mamy do czynienia ze środowiskiem zlaicyzowanym, ze społeczeństwem konsumpcyjnym, to tu są ludzie, których trzeba pozyskać dla Kościoła. Nie można się zadowolić tylko tym, że mamy w tych placówkach duszpasterskich czasami pełne kościoły. Ja próbowałem się jakoś tak zorientować, właśnie tu rozmawialiśmy, pytałem, ile jest mszy polskich, chociażby w samym Chicago. Trudno powiedzieć. A ilu jest Polaków na tych mszach? Gdyby policzyć, bardzo dużo. A ile jest Polaków w ogóle tutaj, w samej tylko tej aglomeracji? Jaki to jest procent? Jakoś tam związanych z duszpasterstwem, jakoś objętych duszpasterstwem, może się okaże, że jest to naprawdę znikomy procent przy takim ogromie ludzi. Czy nie są to warunki naprawdę misyjne? W niektórych wioskach afrykańskich 90 parę procent mieszkańców jest objętych duszpasterstwem. A ile procent tu Polaków naszych? Więc to jest praca misyjna de facto. Dlatego pytam, jakimi motywami każda z sióstr kieruje się w swojej pracy misyjnej? Co jej przyświeca? Co chce dać tym ludziom, do których jest posłana? Na ile tej pracy jest uległości Duchowi Świętemu? Na ile jest tej chrystoformizacji, tego upodobnienia się do Chrystusa, dobrego pasterza? Na ile zatroskają własną świętość. Jak widzimy, Jan Paweł II kładzie mocno akcent na życie duchowe, jako istotę działalności misyjnej, na uległość Duchowi Świętemu, bez której cała ta działalność nie ma sensu. Papież kładzie nacisk na życie duchowe, nie na misyjny aktywizm, nie na działalność, ale na uległość Duchowi Świętemu, na miłość do Chrystusa, na świętość. Misyjny aktywizm to krótkodystansowy efekt. Krótkodystansowiec, który biegnie te 100 czy 200 metrów, gwałtownie przyspiesza, po którym przychodzi zadyszka, wyczerpanie, już dalej nie pobiegnie, już następne 200 metrów nie pobiegnie. A więc, drogie siostry, stop. Zwolnijmy tempo. Nie dajmy się ogłupić duchowi tego społeczeństwa. Nie po to tu przyjechaliśmy, żebyśmy pędzili jak całe to społeczeństwo. Mamy być świadkami innego stylu życia. Może właśnie po to tu jesteśmy. Może to jest nasze najważniejsze zadanie, aby pokazać temu pędzącemu społeczeństwu, tym zagonionym, zabieganym Polakom, że jest inny wymiar życia, że są inne wartości, że wszystko jest w ręku Boga, że cała nasza aktywność może się okazać funta kwatu warta, jeżeli nie będzie w tym wszystkim miejsca dla Pana Boga. Mamy być świadkami. Czego? Pytam. Jakich wartości? Jakiego stylu życia? Papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi z 75 roku użył słynnego sformułowania, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. Jeżeli zaś słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. świat współczesny jest szczególnie wyczulony na świadectwo. I tego świadectwa potrzeba. Świadectwa innego stylu życia, innego wymiaru. I nie wolno się poddać presji środowiska, bo już wtedy nie mamy nic do powiedzenia, nic do zaproponowania. Jeżeli się poddamy tej szarzyźnie, tej codzienności, to już nas nikt nie zauważy. Drogie siostry, i myślę, że właśnie to opieranie się temu prądowi, to jest nasze zadanie. To jest właśnie ten misyjny styl. Zdrowa ryba płynie pod prąd. Jest takie powiedzenie. Prawda? Więc umieć się oprzeć, być tą zdrową rybą, która potrafi oprzeć się prądowi, zwrócić na siebie uwagę poprzez inny styl życia, poprzez świadectwo mające źródło w innym wymiarze. Uważam, że to jest najważniejszy wymiar pracy misyjnej. Być znakiem, czytelnym znakiem. Nie tylko znakiem poziomu na jezdni, po którym wszyscy przejeżdżają, ale także znakiem pionowym, o którego zaczepienie czasem można się roztrzaskać. I dobrze, bo znak musi prowokować, znak musi niepokoić, znak musi być zauważalny. I na koniec chcę przytoczyć dosłownie pierwsze słowa z encykliki Redemptoris Missio. Od tych słów papież zaczyna refleksję, stwierdzając, że misja Chrystusa Odkupiciela powierzona Kościołowi nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się zaczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla do ogłoszenia wielkich dzieł Bożych. Kto wie, może właśnie praca misyjna wśród polskich emigrantów może tak naprawdę dopiero się zaczyna. Czy jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani?